Rozdział 30. Graup. W ciągu następnych kilku dni wszyscy opowiadali sobie wciąż na nowo o ucieczce Freda i George'a na wolność. Harry był pewny, że ta opowieść trafi do kanonu legend Hogwartu. Zanim minął tydzień, nawet ci, którzy byli jej naocznymi świadkami, byli już prawie przekonani, że zanim bliźniacy wylecieli przez drzwi, obrzucili Umbridge łajnobombami. Tuż po tych wydarzeniach wielu mówiło o powtórzeniu ich wyczynu, także Harry często słyszał wypowiedzi w stylu: słowo daję, są dni, kiedy mam ochotę wskoczyć na miotło i na zawsze pożegnać to miejsce, albo jeszcze jedna taka lekcja i chyba zrobię to samo, co Wesleyowie. Fred i George postarali się, żeby zbyt szybko o nich nie zapomniano. Przede wszystkim nie pozostawili instrukcji, jak pozbyć się cuchnącego bagniska, które teraz wypełniało korytarz piątego piętra we wschodnim skrzydle. Widziano, jak Umbridge i Filch próbują najróżniejszych środków, ale bez skutku. W końcu ogrodzono bagno linami i Filch, zgrzytając zębami, musiał przez nie przeprawiać uczniów. Harry był pewny, że tacy nauczyciele jak McGonagall czy Flitwick mogliby bez trudu usunąć bagno, ale wszystko wskazywało na to, że podobnie jak to było w przypadku zaczarowanych fajerwerków Wesleyów, wolą biernie obserwować, jak zmaga się z tym Umbridge. Poza tym w drzwiach jej gabinetu widniały dwie wielkie dziury w kształcie mioteł, przez które zmiatacze bliźniaków przeleciały na polecenie swych właścicieli. Filch dopasował nowe drzwi, a błyskawicę Harry'ego wyniósł do lochów. Krążyły pogłoski, że Umbridge postawiła przy niej na warcie uzbrojonego trolla. Na tym jednak jej kłopoty wcale się nie zakończyły. Spora liczba uczniów, zainspirowanych przez Freda i George'a, zaczęła teraz rywalizować o świeżo zwolnione stanowiska naczelnych rozrabiaków. Pomimo tych nowych drzwi, komuś udało się wrzucić do gabinetu Umbridge włochatego niuchacza, który zdemolował całe wnętrze w poszukiwaniu błyszczących przedmiotów, rzucił się na nią, gdy weszła do środka i próbował jej odgryźć krótkie, obwieszone pierścionkami paluchy. Łajnobomby i fetorokulki wybuchały na korytarzach tak często, że wśród uczniów zapanowała moda na rzucanie na siebie zaklęcia bomblogłowy przed opuszczeniem klasy, co zapewniało na jakiś czas zapas czystego powietrza, choć wyglądali, jakby sobie pozakładali na głowy akwaria dla złotych rybek. Filch grasował po korytarzach z nachajką w ręku, pragnąc za wszelką cenę przyłapać sabotażystów, ale było ich tylu, że nigdy nie wiedział, w którą stronę się zwrócić. Brygada inkwizycyjna próbowała mu pomóc, ale z jej członkami zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Warrington z drużyny ślizgonów znalazł się w skrzydle szpitalnym, pokryty ohydną wysypką, która sprawiała, że wyglądał, jakby się oblał miodem i wytarzał w płatkach kukurydzianych. Ku uciesze Hermiony, Pansy Parkinson nie przyszła pewnego dnia na lekcję, bo wyrosły jej jelenie rogi. Stało się też jasne, że przed opuszczeniem Hogwartu bliźniakom udało się sprzedać całkiem sporo bombonierek Lesera. Gdy tylko Umbridge wchodziła do swojej klasy, uczniowie natychmiast zaczynali mdleć, wymiotować, dostawać wysokiej gorączki lub krwotoku z obu dziurek nosa. Wrzeszcząc i dygocąc z bezsilnej furii, próbowała wykryć źródła tych tajemniczych objawów, ale uczniowie odpowiadali jej uparcie, że chorują na umbrydżycę. Mimo ukarania czterech klas szlabanem nie udało jej się rozwiązać tej zagadki, więc w końcu zmuszona była się poddać i pozwolić, by krwawiący, mdlejący, pocący się i wymiotujący uczniowie gromadnie opuszczali jej lekcje. Lecz nawet użytkownicy bombonierek Lesera nie mogli mierzyć się z królem chaosu i Rytkiem, któremu najwidoczniej rzucone na odchodnym słowa Freda zapadły głęboko w serce. Rechocząc jak wariat, buszował po całej szkole, wylatując nagle z tablic w klasach, przewracając stoły, posągi i wazy. Dwukrotnie zatrzasnął panią Norris w stojących na korytarzach zbrojach, w których miotała się i miałczała przeraźliwie, dopóki jej nie uwolnił rozwścieczony Filch. Poltergeist rozbijał latarnie i gasił świece, żonglował płonącymi pochodniami nad głowami wrzeszczących ze strachu uczniów, wrzucał do kominków lub wyrzucał za okno schludnie poukładane stosy pergaminów, pozalewał całe drugie piętro, odkręciwszy do oporu wszystkie kurki w łazienkach, podczas śniadania wrzucił do wielkiej sali worek z tarantulami, a kiedy chciał sobie zrobić przerwę w tych zabawach, latał za Umbridge i gdy tylko się odezwała, strzelał przeraźliwie z malinowej gumy do rzucia. Nikt prócz Filcza jakoś nie kwapił się, by jej pomóc. W tydzień po ucieczce Freda i George'a Harry był świadkiem, jak profesor McGonagall przyłapała Irytka na próbie poluzowania kryształowego kandelabra i mógł przysiąc, że słyszał, jak powiedziała do poltergeista kątem ust: odkręca się w drugą stronę. Na domiar wszystkiego Montag nadal nie przychodził do siebie po swym przymusowym pobycie w toalecie. Wciąż był rozkojarzony i nie bardzo wiedział, co się z nim dzieje, aż w pewien wtorek na alejce wiodącej do zamku pojawili się jego rodzice, najwyraźniej bardzo zdenerwowani. Jak myślicie, może powinniśmy powiedzieć? Zapytała z niepokojem Hermiona podczas lekcji zaklęć, przyciskając policzek do okna, żeby ich lepiej widzieć. Powiedzieć o tym, co mu się stało. Może to by pomogło, pani Pomfrey. Coś ty, sam wyzdrowieje, mruknął obojętnie Ron. A w każdym razie Umbridge będzie miała przez to więcej kłopotów, no nie? Dodał z satysfakcją Harry. Obaj stuknęli różdżkami w filiżanki, żeby je zaczarować. W filiżance Harry'ego wyrosły cztery nóżki, zbyt krótkie, by dosięgnąć stolika, więc tylko machała nimi bezradnie w powietrzu. Natomiast Ronowi udało się wyczarować cztery bardzo cienkie, pajęcze nóżki, które z trudem uniosły filiżankę, zadygotały i ugięły się raptownie, a filiżanka pękła na dwie części. Reparo! Hermiona szybko naprawiła filiżankę, machnąwszy różdżką. Może ma rację, ale co będzie, jak jemu się to nie cofnie? A mam to gdzieś, żachnął się Ron, podczas gdy jego filiżanka ponownie zachwiała się jak pijana na cienkich nóżkach. Sam sobie jest winien. Po co próbował nam odbierać punkty? Jak już musisz się o kogo martwić, martw się o mnie. O ciebie? Zapytała, chwytając swoją filiżankę, która skakała radośnie na czterech mocnych, przypominających gałązki wierzby nóżkach. A niby dlaczego miałabym się o ciebie martwić?
Kiedy następny list od mamy przejdzie przez kontrolę Umbridge, odpowiedział smętnie Ron, podtrzymując swoją filiżankę, żeby jej się nie złamały wątłe nóżki, będę w poważnych tarapatach. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby mi znowu przysłała wyjca. Ale zobaczysz, okaże się, że ucieczka Freda i George'a to moja wina. Na pewno powie, że powinienem ich zatrzymać, że mogłem uwiesić się ich mioteł czy coś w tym rodzaju. Tak, to wszystko będzie moja wina. No wiesz, to by było bardzo niesprawiedliwe. Przecież nic nie mogłeś zrobić. Ale jestem pewna, że nie zrobi ci awantury, bo jeśli to prawda, że mają już lokal przy Pokątnej, to musieli to planować od dawna. No tak, ale w jaki sposób zdobyli ten lokal? Zapytał Ron, uderzając swoją filiżankę różdżką tak mocno, że jej nóżki znowu się załamały i upadła, wymachując nimi rozpaczliwie. To mi pachnie jakimś przekrętem. Żeby wynająć lokal na Pokątnej, trzeba mieć kupę galeonów. I mama na pewno będzie chciała wiedzieć, skąd je wytrzasnęli. Mnie też to chodziło po głowie, powiedziała Hermiona, pozwalając swojej filiżance pobiegać wokół filiżanki Harry'ego, której krótkie, grube nóżki wciąż nie mogły dosięgnąć blatu stolika. Zastanawiałam się, czy przypadkiem Mundungus nie wciągnął ich w handel kradzionymi towarami albo coś w tym stylu. Nie zrobił tego, odezwał się szorstko Harry. A skąd wiesz? Zapytali jednocześnie Ron i Hermiona. Bo Harry zawahał się, ale po chwili uznał, że nadszedł już czas na to wyznanie, skoro padły podejrzenia o przestępstwo. Bo złoto dostali ode mnie. Dałem im moją nagrodę za zwycięstwo w turnieju trójmagicznym w zeszłym roku. Zapadło milczenie, wykorzystane przez filiżankę Hermiony, która pobiegła do skraju stolika i spadła z niego, roztrzaskując się na podłodze. O, Harry!
Naprawdę? Nie wierzę. No to uwierz, mruknął Harry. I wcale tego nie żałuję. Mnie forsa niepotrzebna, a oni będą mieli swój wymarzony sklep. Dla mnie to bomba, ucieszył się Ron, wyraźnie bardzo przejęty. To wszystko twoja wina. Mama nie może mnie za nic obwiniać. Mogę jej powiedzieć? No, chyba powinieneś, stwierdził ponuro Harry. Zwłaszcza gdyby miała pomyśleć, że sprzedawali kradzione kociołki albo coś w tym stylu. Hermiona nie odezwała się już do końca lekcji, ale Harry podejrzewał, że wkrótce jej to minie. I rzeczywiście, kiedy tylko wyszli z zamku na przerwę i stanęli w słabym majowym słońcu, utkwiła w Harrym wzrok i otworzyła usta ze zdecydowaną miną. Harry uprzedził ją, zanim wypowiedziała choćby jedno słowo. Tylko mnie nie męcz, dobrze, nie ma sensu. Już się stało. Fred i George dostali złoto. Jak widać, sporo już wydali, a ja już im go nie odbiorę. Zresztą wcale tego nie chcę, więc daruj sobie kazanie, Hermiono. Wcale nie miałam zamiaru mówić o Fredzie i George'u, odpowiedziała urażonym tonem. Ron prychnął z niedowierzaniem, a Hermiona spojrzała na niego ze złością. Tak, nie miałam zamiaru, a jak już chcecie wiedzieć, to zamierzałam zapytać Harry'ego, kiedy pójdzie do Snape'a i poprosi go o dalsze lekcje o klumencji. Harry zmarkotniał. Kiedy już mieli dosyć dyskutowania o dramatycznej ucieczce Freda i George'a, co zajęło im wiele godzin, Ron i Hermiona zaczęli pytać o Syriusza. Harry nie zdradził im, po co właściwie chciał się z nim widzieć, ale wyznał szczerze, że Syriusz domaga się, by podjął na nowo lekcję o klumencji. Zaraz zaczął tego żałować, bo Hermiona nieustannie mu o tym przypominała i to najczęściej wtedy, kiedy się tego zupełnie nie spodziewał. I nie wmawiaj mi, że nie masz już tych okropnych snów, dodała teraz, bo Ron mi powiedział, że ostatniej nocy znowu bełkotałeś przez sen. Harry rzucił wściekłe spojrzenie Ronowi, który miał na tyle poczucia przyzwoitości, że zrobił zawstydzoną minę. Mamrotałeś trochę, no i tyle, wybąkał przepraszającym tonem. No coś jakby jeszcze trochę. Śniło mi się, że patrzyłem, jak grasz w Quidditcha, skłamał brutalnie Harry. Próbowałem ci powiedzieć, żebyś wychylił się jeszcze trochę z miotły, to w końcu złapiesz kafla. Ronowi poczerwieniały uszy, a Harry poczuł coś w rodzaju mściwej satysfakcji. Oczywiście wszystko to zmyślił. Ostatniej nocy znowu śnił o wędrówce korytarzem Departamentu Tajemnic. Przeszedł przez okrągłą salę, potem przez pokój, w którym coś klikało, po ścianach tańczyły światełka, aż wreszcie znalazł się w owej mrocznej komnacie z rzędami półek zawalonych zakurzonymi szklanymi kulkami. Pobiegł prosto do rzędu numer 97, skręcił w lewo, to pewnie wtedy musiał powiedzieć na głos jeszcze trochę, bo już czuł, że jest bliski przebudzenia i zanim dotarł do końca rzędu, rzeczywiście się obudził, stwierdzając, że leży w swoim łóżku o czterech słupkach i gapi się na baldachim. Ale starasz się zablokować umysł? Zapytała Hermiona, przyglądając mu się uważnie. Ćwiczysz oklumencję, prawda? Oczywiście, odrzekł Harry, starając się, by jego głos zabrzmiał tak, jakby to pytanie go obrażało, ale nie patrzył jej w oczy. A naprawdę tak bardzo pragnął odkryć, co jest w komnacie z zakurzonymi kuleczkami, że z niecierpliwością oczekiwał tego powtarzającego się snu. Problem polegał na tym, że wobec mających nastąpić już za miesiąc sumów, każdą wolną chwilę poświęcał na naukę, więc jego umysł tak był przeładowany najróżniejszymi informacjami, że w ogóle trudno mu było zasnąć. Kiedy w końcu mu się to udawało, miał głupie sny o egzaminach. Podejrzewał też, że część jego świadomości, ta, która często przemawiała głosem Hermiony, miała poczucie winy, kiedy tylko znalazł się w korytarzu zakończonym czarnymi drzwiami i starała się go obudzić, zanim dotrze do celu wędrówki. Wiesz co, powiedział Ron, który nadal miał czerwone uszy, jeśli Montag nie wyzdrowieje przed meczem ślizgonów z Puchonami, możemy mieć szansę na zdobycie pucharu. Chyba tak, odrzekł Harry, rad ze zmiany tematu. No, bo na razie jeden mecz wygraliśmy, jeden przegraliśmy. Jeśli w przyszłą sobotę Slytherin przegra z Hufflepuffem... Tak, masz rację, przerwał mu szybko Harry, bo zobaczył Cho Chang idącą korytarzem i demonstracyjnie nie zwracającą na niego uwagi.